Panie profesorze, tu jesteśmy na poziomie zero, tu jesteśmy na poziomie posadzki tej historycznej z początku XVII wieku. To jest odkryte, przekute przejście zamurowane 200 lat temu. I mamy polichromię może z XVII, może z XVIII wieku, czyli z początków kościoła, kiedy siostry tutaj tym klauzulowym wejściem wchodziły do świątyni. Także to jest niezwykła historia, ale proszę też zwrócić uwagę na portal. Portal jest co najmniej XVII-wieczny, a może starszy. No. Bo musimy mieć świadomość również taką, że tutaj gdzieś w tej części był dwór arcybiskupa Jarosława Bogoryja Skotnickiego. I kto wie, czy to nie jest portal nawet średniowieczny.
Tak, takie wrażenie robi.
Zresztą pani doktor Żerek-Kleszcz taką też hipotezę stawia. Ja się pod nią absolutnie podpisuję, że my jesteśmy prawdopodobnie we fragmencie tego budynku zaadoptowanego na cele klasztorno-kościelne. Tylko nie wiemy, które to są ściany te średniowieczne, a które są późniejsze. Historia jest niezwykła, bardzo ciekawa, no i mamy dużo do odkrycia i do powiedzenia, do przekazania, nie tylko w kategoriach lokalnych, ale myślę nawet ogólnokrajowych.
Tak. I to będzie odgruzowywane tutaj tak całe? Pięknie.
Tak. No i tu jest, w tym gruzie jest mnóstwo materiałów, to będą tysiące artefaktów drugowojennych ze zbombardowanych kamienic wiruńskich.
Jako archeolog trzymam tutaj już skorupę, która nie może z tego gruzu wyjść, fragment naczynia jakiegoś, który tkwi tutaj w tym.
Albo to jest dachówki.
Bardzo cieniutkie, nie chciałbym...
Nie jeden.
O, już go powoli tutaj naruszyłem.
Tutaj jeszcze niżej są większe fragmenty.
Proszę, jakie... Misa! Proszę.
Czyli jesteśmy odkrywcami na żywo.
No nie, no to znakomite. Miło mi w tym uczestniczyć. Mam i nosa.
Z jakiego okresu, panie profesorze, ta misa może być?
No właśnie, teraz tak patrzę na to, że tutaj one nie są tak czułe chronologicznie, ale patrząc jakaś taka makutra, bo tego głębokich tych takich mis, i no, co najmniej XIX, jeżeli nie XVIII-wieczny jakiś taki materiał.
Czyli się potwierdza
tak.
Tutaj
bo to by było tym gruzem, który był z zewnątrz z miasta, prawda?
Tutaj znaczy to zasypisko mogło być wcześniej, jeszcze kiedy kościół był przejęty przez Ewangelików.
Tak. Trudno było, nie chciałbym się tutaj więcej wypowiadać, ale widziałem, oczywiście trzymałem kilka takich mis, ale tak patrzę, że właśnie już jest tak wyprofilowana, przynajmniej charakterystyczna ta krawędź z tą listwą taką dokolną wewnętrzną. Także to jest jeszcze taki starszy warsztat, ale myślę, że gdzieś w tych granicach.
To będzie sporo znalezisk tutaj.
Tak, to będzie przedewangelickie jeszcze. Tak. To przedewangelickie.
Dlatego też po rozmowie z konserwatorem zabytków poddaję pod sugestię, dzisiaj nawet na Radzie o tym mówiłem, żeby stworzyć dwa poziomy. Ten poziom dolny muzeum w kościele i ten na tym poziomie obecnym. W tym dolnym pokazać wszystkie te pamiątki, które znajdziemy z tego zbombardowanego Wielunia i różne inne, bo jest ich bardzo dużo i będzie ich mnóstwo. Byłoby idealnie, gdybyśmy mogli tak technologicznie w ten sposób tę sprawę rozwiązać, bo musimy o tym pamiętać, że jeszcze pod tą posadzką, pod nami, na tym poziomie są dopiero krypty grobowe.
O matko. Tak.
Także my się będziemy dokopywać. Do dużych głębokości.
Panie dyrektorze, a ten mur, który tutaj widać?
No to jest fragment muru obronnego, muru miejskiego z połowy XIV wieku, czasy Kazimierza Wielkiego. Także kryjemy my jako muzealnicy niezwykłe pamiątki, a zobaczymy ten mur w oryginale również od strony zewnętrznej, od strony południowej, bowiem przypory kościelne stoją na murze średniowiecznym. One są oparte, są posadowione. Zobaczymy, jak to wygląda.
Ciekawe, ile tajemnic jeszcze Wieluń kryje i tutaj te mury.
Chcemy, żeby było ich jak najwięcej, bo w ten sposób my sami się zaciekawiamy, ale przede wszystkim dajemy kapitalny materiał mieszkańcom, turystom i wszystkim tym, którzy miejmy nadzieję, że będą do nas ciągle docierali i doszukiwali i dopytywali. Bo
może jakiś klub odkrywców?
Wszystko przed nami, takie działania też podejmujemy, bowiem zapraszałem różnych gości, także klub odkrywców ze świętej pamięci już panem Radosławem Hermanem. Byli tutaj panowie, nawet pomagali nam przenosić ławy. pan profesor to Radka Hermana kojarzy?
Tak, 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 no, on tak, nie żyje.
No,
tak,
no
tak,
właśnie. On był na miesiąc przed śmiercią tutaj właśnie.
No proszę,
i długo
no
rozmawialiśmy proszę. Na ten temat.
Tak, tak, tak,
i jego klub odkrywców właśnie wynosił ławę no z tego kościoła, które za chwilę pokażę. No to chodźmy, tak to do świątyni.
Teraz, tak.
Jak wrażenia, bo słyszałam, że jest pan tutaj pierwszy raz w tej świątyni, tak?
No tak, no jestem, no mogę powiedzieć tak... górnolotnie zaszokowany. Ja jestem z wykształcenia archeologiem i dużo w życiu widziałem, jak na swoje 73 lata życia i doświadczenie, ale to, co tutaj oglądamy w tej chwili, co jest takim właściwie zaczątkiem, początkiem pracy pewnej wokół tego kościoła, to jest dobry moment i cieszę się, bo to jest moment historyczny jednak, patrząc co się tutaj później będzie działo. Bo to, że on odzyska taki już potem ten obraz, no taki bardzo złożony, wielokulturowy w sensie religijnym, prawda? Czyli od momentów, kiedy była konsekracja na początku XVII wieku, prawda? I po te nasze czasy współczesne i te ostatnie lata ewangelickie, które ewangelicy... Zresztą jak się wchodzi, to takie wrażenie robi. To, co jest charakterystyczne dla wnętrz tych kościołów, że one były ubożuchne, jak wchodzimy gdziekolwiek do tych świątyń katolickich. To jest zupełnie inny klimat i to ma swój oczywiście wielki urok. To jest taki moment, gdzie później będzie trzeba przed historią zdawać egzamin, bo się będą pytać, prawda? No tak, ale co oni uzyskali? Program pana dyrektora jest tutaj rzeczywiście bardzo bogaty. Jestem spokojny, że historyk tej klasy zdaje sobie doskonale świadomość i ma serce do tych rzeczy i życzyć tych wielkich odkryć tylko, bo to, co jest fascynujące, to, co jest taką adrenaliną dla archeologów, którzy... Ja bym tak to do tego podchodził, to żeby, tak jak przed chwilą wyciągaliśmy ten fragment misy, prawda? No to jest rzeczywiście, a tutaj mogą być naprawdę wielkie niespodzianki.
Każdy artefakt cieszy archeologa, tym bardziej.
Oczywiście, że tak i miejmy nadzieję, że tutaj jest zapisana wielka historia Wielunia, bo mówimy przede wszystkim o tej tragicznym 1939 roku, prawda, który jest tutaj świetnie zapisany. Mało może kto z Wielunian zdawał sobie sprawę, że jednak pewne rzeczy ocalały w tym sensie, że one miały swoją inną lokalizację. To były zburzone kamienice, gdzie było to życie mieszczańskie pewne i to wszystko po prostu już było tak zniszczone bombardowaniem, że to się nikomu tam nie przydało, jeśli nie leżał tam złoty zegarek i ktoś go wcześniej po prostu stąd nie wyjął. A kto wie, czy w takim właśnie na tłoku tego wszystkiego różne takie perełki mogą się tutaj pokazać.
Panie profesorze, ma pan absolutnie rację, dlatego że w tamtym czasie, kiedy zwożono wozami, bo możemy sobie ten obraz absolutnie dopisać i to będzie nie tylko fabuła, ale to właściwie jest dokument. Inaczej tego nie można było wnieść, tych ogromnych setek ton tego materiału, jaki tutaj trafił, zwożono wozami. Tych wozów tu musiało do środka po pochylniach wjechać setki, a może tysiące, które przewoziły ten ogromny materiał wrzucany przez obywateli miasta Wielunia, nakazem oczywiście okupantów niemieckich. I to ciekawsze rzeczy, no ktoś tam wyłapał, ale mnóstwo trafiło na opłatach na wozy i później tu zrzucane. Przecież tylko w tym niewielkim wykopie znaleźliśmy i ceramikę, nawet angielską i ćmielowską z okresu międzywojennego, lichtarz mosiężny, zamki do drzwi, okucia. I co jeszcze znajdziemy, tego naprawdę nie wiemy, ale będzie to rzeczywiście karta historii i tego dramatu zapisana w tym, co tutaj okupant pozostawił. A wracając do kościoła, ten kościół do 1939 roku był bardzo bogaty. Dookoła były stiuki, pilastry, głowice nad pilastrami. To wszystko uległo skuciu, bowiem zdecydowano się, że kościół okupant niemiecki zamieni na kino. Więc potraktował to bardzo barbarzyńsko, niszcząc to wszystko. Zniszczony był ołtarz w wyniku zawalenia połowy sklepienia, bo nad nami akurat stoimy przed prezbiterium, jest oryginalne sklepienie ceglane. Natomiast na żebrze kolejnym od połowy świątyni już jest odtworzone w postaci konstrukcji wieszarowej drewnianej. Tę część drewnianą należy rozebrać, bo ona jest w bardzo kiepskim stanie technicznym, i odtworzyć w postaci albo żel betonowy, albo, jeżeli konserwator wyrazi, albo tej bardziej kosztownej ceglanej.
Czyli ogrom pracy przed Państwem.
Tak, rozmawiałem nawet w piątek z firmą z Ożarowa Mazowieckiego, która zajmuje się takimi sprawami, i przedstawiciel tej firmy ma przyjechać i zobaczyć, żeby nam pomóc wycenić, jak to będzie wyglądało kosztowo, bo oni twierdzą, że są w stanie odtworzyć z powrotem tę kolebę w takiej formie murowanej, bo powtórzę, ta część drewniana grozi zawaleniem, więc nie możemy pozostać przy tym, co jest, ale przede wszystkim będziemy cały czas mieszkańców miasta, regionu informowali, będziemy monitorowali te nasze odkrycia, co my znajdujemy w tych przestrzeniach, i będziemy już niedługo zapraszali na kolejne spacery, jak tylko zrobi się cieplej, bo setki
Pani
osób
redaktor
chcą...
Musi tutaj taką stałą, że tak powiem, uruchomić audycję dla co nowego u archeologów.
Informujemy.
Tak, i to na pewno jest, i to jest robione świetnie przez Radio Ziemi Wieluńskiej i nie tylko. Tak. Więc duża przygoda świetnie przed nami, ale ja wierzę, że odkryjemy krypty grobowe, że znajdziemy szczątki dobrodziejki klasztoru Bernardynek. Tak. Janna Koniecpolska, tak jak na tej tablicy oryginalnej z początku XVII wieku, a dokładnie z 1612 roku wykuto w kamieniu informacje o rodzie Koniecpolskich, my będziemy mogli tę spuściznę i tę opowieść kontynuować i przybliżać dzieje jej potomka wybitnego, hetmana wielkiego koronnego, który po śmierci matki, przypomnijmy, jeszcze przed konsekracją kościoła, zmarła na Koniecpolska w październiku 1616. To on właśnie jako starosta wieluński, już wtedy świetnie rokujący, jeden z wybitniejszych żołnierzy doby XVII wieku, łożył pieniądze na to, żeby ten klasztor i kościół mogły te budowle świetnie prosperować, tym bardziej, że miał zobowiązanie i matczyny, ale także siostrzane, bo dwie siostry wstąpiły do klasztoru Bernardynek i kolejno pełniły funkcję przeorycz. Także wielka historia i taka niezwykła, a jeszcze jeżeli dopowiemy, że hetman Koniecpolski był fundatorem pałacu w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu, w którym dzisiaj urzęduje prezydent Rzeczpospolitej, to ta wielka historia zatacza krąg wielki.
Dziękuję pięknie za rozmowę i życzę jeszcze udanych i owocnych obrad. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję również.